Chwała Bogu. Chciałbym zacząć od przeczytania słowa ze Starego Testamentu. Myślę, że to mogę cofnąć, nie? Które jest zapisane w pierwszej księdze Samuelowej, w 12 tu rozdziale i będę czytał od pierwszego wersetu. Pierwsza księga Samuelowa, 12 rozdział i będę czytał od pierwszego wersetu. Wtedy rzekł Samuel do całego Izraela: oto wysłuchałem waszego głosu we wszystkim, co mówiliście, i ustanowiłem króla nad wami. Odtąd więc król będzie wam przewodził, bo ja zestarzałem się i posiwiałem. Teraz moi synowie są z wami, ja jednak przewodziłem wam od mojej młodości aż do dnia dzisiejszego. Oto jestem, zaświadczcie mi tu przed Panem i przed Jego pomazańcem, komu zabrałem wołu, komu zabrałem osła, kogo uciskałem, komu gwałt zadałem, od kogo wziąłem datek, aby przymykać oczy na jego winę, a zwrócę wam. Oni odpowiedzieli: nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich: świadkiem jest mi Pan przeciwko wam i świadkiem jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej ręce. Oni rzekli: on jest świadkiem. Rzekł Samuel do ludu: to Pan, który posłał Mojżesza i Arona, który wyprowadził waszych ojców z ziemi egipskiej. Teraz wtedy stańcie tu, a będę z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. Kiedy przyszedł Jakub do Egiptu, a wasi ojcowie wołali do Pana, posłał Pan Mojżesza i Arona i wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osadzili ich w tym kraju. Ale zapomnieli Pana Boga swego, więc wydał ich w ręce Sysary, wodza wojsk Hasoru, i w ręce Filistyńczyków, i w ręce króla Moabskiego, którzy wojowali z nimi. I wołali do Pana, mówiąc: grzeszyliśmy, gdyż opuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom, ale teraz wybaw nas z ręki naszych nieprzyjaciół, a będziemy służyli Tobie. Więc posłał Pan Jerubbaala, Baraka, Jeftę i Samuela i wyrwał was z ręki waszych okolicznych nieprzyjaciół i mieszkaliście bezpiecznie. A potem, widząc, że Nachasz, król Amonitów, wyruszył przeciwko wam, rzekliście do mnie: nie tak, ale król niech panuje nad nami, a przecież Pan Bóg wasz jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście, oto Pan dał wam króla nad wami. Jeżeli Pana bać się będziecie, jemu służyć i jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, zanim pójdziecie, to dobrze. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. I wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz. I cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Rzekł więc cały lud do Samuela: módl się za swymi sługami do Pana Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie, z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. do tego miejsca. Taki dłuższy fragment przeczytałem Słowa Bożego. To, co będę mówił, to w jaki sposób będzie kontynuacją tego, co żeśmy słyszeli. To, co żeśmy przed chwilą tu słyszeli, ja przynajmniej tak to odniosłem, tak to zrozumiałem, to była taka zachęta do podjęcia decyzji, aby zwiastować o Chrystusie, zarówno swoim życiem, jak i swoimi ustami. Byliśmy zachęcani do podjęcia pewnych decyzji. A ten rozdział, który przeczytałem w czasie swoich popołudniowych rozważań codziennych nad Słowem, to było 3 tygodnie temu, tak to Słowo czytałem i tak to Słowo bardzo mocno do mnie przemówiło. Wiem, że to Słowo nie jest aż tak dobrze znane. Kiedy mówiłem o tym 2 tygodnie temu, tu po raz pierwszy, to było tak bardzo na świeżo, to byłem wśród młodych ludzi i zapytałem, czy ktoś z was zna to Słowo, to nikt nie podniósł swojej ręki oprócz pastora, który nas pilnował. Także było to takie dosyć dla mnie tu zaskakujące, więc tu już na wszelki wypadek no nie będę się pytał, żeby było lepiej. Słowo jest bardzo takie na czasie i Słowo to mówi o pewnej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, bo to Słowo mówi o podejmowaniu decyzji i o skutkach podejmowania decyzji. Jest to taki szerszy temat, który w naszym chrześcijańskim życiu, bo jak rozumiem, w większości mówię w tej chwili do ludzi tu wierzących, to jest bardzo częsty nasz problem, bardzo częste nasze tu pytanie, w szczególności po nawróceniu, jak mam podejmować decyzje, z kim mam je konsultować, kogo mam się pytać, co zrobić, żeby to było dobre, żeby to było zgodne z Bożą wolą. Ja nie wiem, czy wyście mieli takie... Czyście mieli, czy macie takie dylematy, ja je miałem od początku swojego nawrócenia i to się ciągnie praktycznie aż do dnia dzisiejszego, że zawsze, kiedy mam podjąć, mam o czymś zdecydować, mam pewien tu dylemat, co zrobić, jak się zachować, jaką podjąć tu decyzję. Ja chciałbym to powiedzieć tak, kiedy mamy podejmować tu decyzję, to najchętniej, chociaż nie zawsze się do tego przyznajemy, chcemy czerpać z czegoś bądź z kogoś wzory. Wzory do postępowania, wzory do podejmowania decyzji. I to jest coś, z czym każdy z nas ma kontakt. Szukamy jakichś wzorów, jak to zrobić, żeby było dobrze, powiem tak troszkę może tu kolokwialnie, żeby Pan Bóg był tu zadowolony i żeby mnie też tu nie było przynajmniej źle. No tak to jest w życiu. Chciałbym spojrzeć na takie dwie grupy wzorców postępowania, czy wzorów tu postępowania, które, z którymi się stykamy w naszym życiu i z których tu bierzemy jakieś przykłady. I pierwsza grupa jest taka, ja przynajmniej sobie zrobiłem taki podział, to są wzorce, które wynosimy z domu rodzinnego. Każdy z nas w jakimś domu się wychowywał, miał tatę, mamę, babcię, ciocię, no cały szereg. I od najwcześniejszych dni swojego życia, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, oni w jakiś sposób wpływali na nas, myśmy się im przyglądali, my się im dalej tu przyglądamy i czerpiemy pewne wzorce z ich zachowania, z ich sposobu postępowania, reagowania w najprzeróżniejszych tu sytuacjach. I to jest takie pierwsze źródło, no moim zdaniem bardzo tu pozytywne. Następnym takim źródłem, które nam może służyć do podejmowania tu decyzji, jest zbór, w którym jesteśmy, jest społeczność, w którym jesteśmy, są bracia, siostry, zboże, społeczności, w której jesteśmy, od których my możemy, no, możemy ich tak troszkę podglądać, no, możemy się im przyglądać, jak oni tu podejmują te decyzje, no i możemy od nich również czerpać przykłady zachowań i podejmowania decyzji. Trzecim takim źródłem, bardzo ważnym źródłem, w zasadzie jednym z najważniejszych jest Biblia, jest Słowo Boże. Jest to natchnione, objawione Słowo od Boga. To Słowo, które przeczytałem dzisiaj, właśnie dla mnie stało się takim wzorcem, ale też takim przykładem podejmowania tu decyzji i ponoszenia skutków za nie. Czwartym takim źródłem jest modlitwa. Jest nasza osobista modlitwa i społeczna modlitwa, którą mamy wspólnie razem. Tak więc takie 4 przykładowe wzorce dałem z pierwszej grupy, które wpływają na podejmowanie przez nas tu decyzji, które stanowią wzorce do podejmowania decyzji. Ale jest też i druga grupa, spójrzmy teraz na nią, to jest nasze otoczenie. To jest szkoła, to jest praca, to są nasi sąsiedzi. Szkoła, praca, sąsiedzi. Tam, gdzie przebywamy większą część swojego życia. Spotykamy się z kolegami, z koleżankami, z pracownikami, z podwładnymi, z przełożonymi, z sąsiadami. Przyglądamy się ich życiu, obserwujemy ich i często również od nich tu czerpiemy wzory naszego postępowania. Następna taka grupa, czy takie źródła, to są czasopisma, gazety, książki, które czytamy, którym się przyglądamy. Tak się przez moment nad tym tu zastanawiałem i zdaję sobie z tego sprawę, że to źródło zaczyna być przemijające, w szczególności wśród tego młodszego pokolenia. Natomiast starsze pokolenie, jak mój ojciec, na przykład, on bardzo dużo czyta czasopism, przeróżnych książek i to również stanowi jakieś takie ważne źródło do wzorców tu postępowania. To, z czym dzisiaj mamy taki wielki kontakt, to jest radio i telewizja. To są te publiczne media, tak bym to określił, które przemawiają do nas. Czasami nas bombardują, jeśli oczywiście chcemy słuchać i oglądać, ale to jest to źródło wzorców, od którego nam trudno uciec. I ostatnie źródło to jest internet i media społecznościowe. To jest już takie bardzo specyficzne źródło, które w moim przynajmniej przekonaniu w dzisiejszych czasach, w szczególności na młodsze tu pokolenie, ma największy wpływ jako wzory do postępowania, jako źródło informacji i również tego, jak się zachować. Tak więc to są te źródła, z których my najczęściej tu korzystamy przy podejmowaniu decyzji. I chciałbym również to powiedzieć, że w naszym życiu my musimy dokonywać wyborów. I my musimy podejmować decyzje. Czy się to podoba, czy nie, tak to jest, że musimy to robić. I kiedy spoglądniemy na te nasze wybory i decyzje, to one mają bardzo różne wagi. Decyzje czy wybory, których my dokonujemy, mają bardzo różną wagę, o czym powiem może za chwileczkę. To jest pierwsza rzecz, że one są różne. Druga rzecz, jeśli chodzi o nasze tu decyzje, jest to, że istnieje konieczność podejmowania decyzji. Każdy z nas w zasadzie codziennie staje przed koniecznością podjęcia decyzji, bo jeśli tego nie zrobimy, to robi to często ktoś za nas. Dlatego my jesteśmy niejako zmuszeni, skłonieni do tego, żeby stale podejmować decyzje. To jest rzecz druga. Rzecz trzecia z tym tu związana, to jest pewna nieodwracalność podejmowanych decyzji. I to tak brzmi może groźnie, ale to jest bardzo ważne. Pewne decyzje, które my tu podejmujemy, są w zasadzie nieodwracalne. Czyli innymi słowy, trudno je odwrócić. A potem tu następną rzeczą jest nieuchronność konsekwencji decyzji, których my tu podejmujemy. Nieuchronność konsekwencji. Tak więc te wybory i decyzje, które my tu musimy właśnie podjąć, składają się z takich kilku rzeczy, kilku etapów i to nam stale tu towarzyszy. To, na co chciałbym dzisiaj zwrócić naszą szczególną uwagę, to jest nieodwracalność i nieuchronność konsekwencji podejmowanych decyzji. Może to brzmi tak bardzo sucho? Chciałbym dać dwa przykłady. Przykłady o bardzo różnej wadze. Są takie tu decyzje, które my musimy podjąć, które są w zasadzie bez większego znaczenia. Przychodzimy do kogoś, mamy z kimś społeczność, my jesteśmy razem przy stole i ten ktoś się pyta, kawę czy herbatę? No więc musimy podjąć i powiedzieć, chcemy kawę czy herbatę? No to powiedzmy się, ktoś mówi, że kawę. No dobra, a z cukrem czy bez cukru? No i znowu trzeba powiedzieć, że z tym albo z tym, bo jeżeli my tego nie powiemy, to ten ktoś to zrobi tak, jak to zwykle robi. Gdy ja powiem, że chcę z cukrem, a ten w zasadzie, może inaczej, gdy ja powiem, że chcę bez cukru, bo akurat ja tak piję, a ktoś mi da z cukrem, podjąłem złą tu decyzję, jestem zmuszony wypić słodką kawę. No nie jest to żadna wielka rzecz, ale jest to nieuchronność, nieodwracalność tej tu decyzji, bo trudno tam do tej kawy wsypać soli, no ona już po prostu jest słodka i muszę taką pić. A to jest taki bardzo trywialny przykład. Chciałbym dać taki inny przykład, takiego troszeczkę cięższego kalibru. Chcielibyśmy sobie wyobrazić wioskę, która jest blisko lasu, tam jest taka polna droga przy tej wiosce i spotyka się dwóch młodych ludzi. Jeden z nich przyjechał na takim ścigaczu, taki motocykl, który ma bardzo dużą moc, duże przyspieszenie, który robi tu wrażenie na innych i spotyka się tych dwóch młodych ludzi w wieku lat 20 paru i ten, który przyjechał, tak mówi do tego drugiego: chcesz się przejechać? A ten drugi mówi: no jasne, no przecież, że chciałbym się przejechać, no taki nowy ścigacz, on ma 75 koni, jak tu nie spróbować? I podejmuje decyzję. Wsiądę na to i pojadę. No i podjął, wsiadł, przejechał 300 metrów i zderzył się i został ciężko ranny. Bardzo ciężko ranny. To jest autentyczny przypadek sprzed dwóch tygodni. To miało miejsce wśród ludzi tu wierzących. Chłopak, który miał 23 lata, chciał spróbować. Owszem, miał prawo jazdy, także od strony tu formalnej było wszystko załatwione. Brakowało mu praktyki. Droga była taka bardzo tu wyboista, jako taka wiejska droga przed lasem. On wsiadł, no dodał gazu, no przyspieszenie było duże i zderzył się z barierką, złamał rękę, bark, dwa kręgi chyba zostały zmiażdżone. Był szpital, śmigłowiec i tak dalej. W tej chwili jest w trakcie tu rehabilitacji w ciężkim stanie. On chciał podjąć tu decyzję. On mógł tu powiedzieć nie. On mógł tak powiedzieć, no boję się jechać. Ale nie, on uznał, że to jest jednak frajda, że trzeba się przejechać, a on sobie tu nie zdał z tego sprawy, że ta droga ma takie muldy, takie dziury. On nie ma wprawy, praktyki, no dodał tu trochę więcej gazu, stracił no tu panowanie i w ciężkim stanie trafił do szpitala. A więc poniósł konsekwencje swojej decyzji, tego, że wsiadł na motor. No, dzięki Bogu za to, że żyje. Cały zbór tam, gdzie byłem, się za nim modlił. Przeżył to. Przeżył chyba 3 operacje. No i w tej chwili jest w stanie tu rehabilitacji. Decyzja. My ponosimy konsekwencje swoich tu decyzji. Pewne decyzje są nieodwracalne. Ja myślę, bo on jechał chyba 5 minut tylko. Gdyby tu powiedział nie, byłby cały i zdrowy. Także to podejmowanie tu decyzji jest bardzo ważne i wiąże się z bardzo różnymi konsekwencjami. Chciałbym tak jeszcze, tylko kończąc może ten przykład, żeby jeśli ktoś jest tu ciekawy, Pan Bóg czuwał nad tym przypadkiem, dlatego że kiedy on się rozbił, to zaraz za nim jechała tu policja akurat, i w związku z tym ta pomoc była bardzo szybko. Także to jest w życiu tak bardzo różne. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na nasze tu wybory i na Boga. Jak Bóg się ma do naszych tu wyborów? Na ile my możemy Boga angażować do naszych tu wyborów? Na ile obwiniamy siebie czy Boga za nasze wybory? I spójrzmy na ten przykład ze Starego Testamentu, który przeczytałem. On ma taki tytuł: Orędzie Samuela do ludu. Wiemy, że to jest takie duże słowo, orędzie. W dzisiejszych czasach też mamy z tym styczność. Wiemy, że jak ktoś przejmuje władzę, jeżeli ktoś przyjmuje jakąś ważną funkcję w państwie, to wówczas też wygłasza orędzie do ludzi, do ludu, do ludzi, tak się mówi. I tam zawiera takie swoje najważniejsze plany, robi pewne tu podsumowania. Jak gdyby to jest taka bardzo ważna takie bardzo ważne, syntetyczne spojrzenie na teraźniejszość i przyszłość. I to ma miejsce. My tego albo słuchamy, albo nie słuchamy. A tutaj tak czytamy, że było orędzie Samuela do ludu. I to była bardzo ciekawa sprawa. W pierwszym wierszu, żeśmy tak czytali, tak tu powiedział Samuel w tym swoim orędziu. Jeszcze tutaj może w wierszu wierszu trzecim, tak mówi Samuel, zaświadczcie mi tu przed Panem. W wierszu piątym, tak mówi Samuel, świadkiem jest Pan przeciwko wam. Czyli w tym miejscu Samuel nam pokazuje, poprzez to, co mówi, jak bardzo ważne jest to spotkanie, jak bardzo ważne jest to jego orędzie, to, co on chce powiedzieć. I bierze Boga na świadka, tak jak tutaj wręcz, no to czytamy przeciwko nim, żeby uzasadnić ważność tego spotkania. W wierszu pierwszym tak mówi Samuel, przyczyną mojego orędzia, tego, że ja z wami teraz tak poważnie rozmawiam i przedstawiam tak całościowo te prawdy, jest to, że oto wysłuchałem waszego głosu we wszystkim, co mi mówiliście i ustanowiłem króla nad wami. A więc przyczyną tego spotkania było to, że Samuel usłuchał ludu i wyznaczył im króla. Samuel wyznaczył Izraelowi króla. I to było bardzo znamienne tu wydarzenie. To było bardzo znamienne w skutkach tu wydarzenie. Ktoś by tak się zapytał, a jak było przedtem? Przedtem Izraelu króla nie było. Jak czytamy na przykład w Księdze Sędziów, może spójrzmy na to, żeby sobie to przypomnieć, jeśli ktoś tego nie pamięta, bądź jeszcze tu nie czytał, to w Księdze Sędziów, w rozdziale drugim, wierszu 16, tak czytamy. Gdy był jakiś problem w Izraelu, to Sędziów 2:16, tak czytamy. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. No tak tu czytamy, że Pan wyznaczał im sędziów i oni ich ratowali. Taka była dotąd praktyka. Izrael nie miał króla, ale Pan Bóg wyznaczał im tych sędziów i oni tym się zajmowali, aby w chwilach grozy, aby w chwilach, gdy coś się działo, aby im pomóc, aby ich wyzwolić z opresji. Coś, co jest również tak bardzo ważne, to najczęściej, gdy oni źle postępowali, wówczas popadali w niewolę. To była taka, no możemy tak powiedzieć, myślę bardzo jasno, jednoznacznie, taka Boża kara za te ich grzechy, za ich odstępstwo. I to tak cyklicznie jak gdyby było. Było źle, Pan Bóg im dał tu sędziego, on im pomógł się wyrwać z tej sytuacji, z tej tu niewoli, oni wygrywali bitwy, wojny, jakiś czas było dobrze, oni odchodzili od Pana i jak gdyby cykl się tu zamyka. Ale w pewnej chwili oni zażądali króla. W tej samej pierwszej księdze Samuelowej w rozdziale 8 i wierszu 5 tak czytamy, jak ci starsi się zwrócili do Samuela. Rozdział 8, wiersz 5, część 2. Tak powiedział lud do Samuela. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Lud zwrócił się do Samuela tak. Ustanów nam króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. To zdanie ma bardzo duży ciężar tu gatunkowy. Spójrzmy na przyczyny. Dlaczego ci ludzie przyszli do Samuela i tak to powiedzieli? Jeszcze się na chwileczkę tu możemy cofnąć. Kiedy Samuel miał to orędzie do ludzi, tych pierwszych 5 wierszy, to on im tak mówi, czy ja komuś coś ukradłem? Czy ja kogoś skrzywdziłem? Czy ja kogoś źle osądziłem? A lud powiedział, nie, ty robiłeś wszystko dobrze. A mimo to przyszli do niego i tak mu powiedzieli, ustanów nad nami króla. Ja myślę, że mogę tak powiedzieć, że Samuel był zszokowany tym, no, że ci ludzie przyszli. Chciałbym podać parę przyczyn, może dwie, tylko dlaczego ci ludzie przyszli do Samuela i tak powiedzieli, że chcą mieć króla. Pierwsza rzecz była taka, że jeśli chodzi o tych sędziów, o proroków, to było też różnie. Samuel był w zasadzie ostatnim takim sędzią, którego Bóg wyznaczył. Jeżeli sobie przypominamy tę historię, Bóg go wyznaczył w bardzo szczególny sposób. Wtedy był kapłanem był Heli, który miał dwóch synów, którzy bardzo źle tu czynili wobec Boga i ludzi. Wtedy Pan Bóg powołał Samuela na kapłana i na sędziego. I on był dobrym kapłanem i dobrym sędzią. Ale on miał dwóch synów. I w rozdziale 8, wierszu 1 czytamy tak. A gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Ja tak myślę, bo się nad tym dużo tu zastanawiałem, że Samuel się troszkę pośpieszył. Miał dwóch synów, no i tak uznał, że oni przy nim, no tak zostali wychowani i oni powinni być też tymi sędziami nad Izraelem. Samuel w tym momencie, w moim tu zrozumieniu, troszkę zapomniał o tym, że to Pan Bóg wyznacza sędziów. Że to nie Samuel wyznacza, ale Pan Bóg. I w wierszu 3 tego rozdziału 8 tak czytamy, lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Syn to nie jest to samo, co ojciec. Chociaż no, bardzo często się robi takie porównania. I to jest jakaś taka, bym powiedział, przesłanka, która w jakiś tam sposób mogłaby usprawiedliwić tych ludzi, tych starszych w Izraelu, którzy no, uznali, że ci synowie Samuela już no, nie robią tak jak Samuel, dlatego no, nie są godni tego, aby być tu sędziami Izraelu. Ja bym to nazwał taką, powiedzmy, w miarę przesłanką tu pozytywną. Ale była jeszcze druga przesłanka, o której żeśmy czytali w tym wierszu 5, w tej części drugiej. Chcemy króla, jak jest u wszystkich ludów. Oni patrzyli na świat, który był wokół nich. Oni patrzyli na te narody pogańskie, które były wokół nich, które miały swoich baalów, swoje asztarty. I każdy z tych tu narodów, każde z tych państwewek miało swojego króla. I oni patrzyli na te wzorce, które były w tym świecie. I tak im się to wydawało, że to jest dobry wzorzec, że oni mają króla i ten król ich prowadzi. A więc oni patrzyli się na świat i w jakiś sposób próbowali się upodobnić do otaczającego się świata. I chociaż ta historia ma na pewno grubo ponad 3000 lat, to ona ciągle przemawia. Bo ja patrząc na swoje życie, ja myślę, że każdy z nas, zresztą przed chwilą to przedstawiłem, jakie rzeczy wpływają na nasze tu decyzje, to co jest wokół nas ma wpływ na nasze zachowanie. Bo my obserwujemy, przyglądamy się i czasami no, bierzemy wzory z tego świata. Są to bardzo różne wzory. A w tamtym czasie oni też przyglądali się tym państewkom, bo to były małe tu państewka i widzieli tam tych królów i uznali, to by było lepsze jak ci sędziowie, których Bóg nam tu wyznaczył. I kiedy oni podjęli taką decyzję, kiedy oni tak chcieli, to Samuel się oburzył. On się właściwie zdenerwował. On był bardzo zły. W tym rozdziale 8, w wierszu 6 tak czytamy, ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził i modlił się Samuel do Pana. Samuel był temu przeciwny. On nie chciał, żeby ci ludzie mieli króla i on miał no, bardzo ważne ku temu tu powody, bo tak jak on się modlił, potem Samuel, to z tego wynika, tak jak i z całego Słowa Bożego, że to Pan Bóg był ich królem. Oni tu nie mieli mieć takiego szczególnego króla na ziemi, ale Pan Bóg miał być ich królem. W wierszu 7 tak czytamy, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Więc Samuel otrzymał takie słowo od Pana Boga, że rzeczywiście ci ludzie wzgardzili nim. Czyli to, co Samuel myślał, było tu prawidłowe i Pan Bóg podzielił jego pogląd, ale tak mu powiedział, wysłuchaj głos ludu we wszystkim, co mówią do ciebie. I to jest dla mnie takie zaskakujące. Ale gdybyśmy spojrzeli na to, co Mojżesz tu usłyszał w swoim czasie od Pana, mamy to zapisane również w 5 Księdze Mojżeszowej, to tam czytamy, tak powiedział Pan Bóg tu do Mojżesza, że kiedy ten lud już będzie na tym miejscu, kiedy już osiądzie, to będzie chciał mieć króla. Więc dla Pana Boga to nie było żadne zaskoczenie. To było tu zaskoczenie dla Samuela. Jemu się to nie podobało, więc on mówi Bogu, no co oni chcą? Jak ty możesz, Boże, tego słuchać? I to również jest taki moment w tej historii, który bardzo mocno mówi do nas dzisiaj. Jak bardzo często my chcemy czegoś, czego z pewnością Bóg dla nas nie chce. Bo Bóg nie chciał, aby ci ludzie mieli króla, bo Bóg chciał być ich królem i tak mówi, nie tobą, Samuelu, wzgardzili, ale mną wzgardzili. Jak bardzo ważne w tym podejmowaniu decyzji jest to szukanie tej woli Bożej. Ale teraz wróćmy do tego, co Samuel mówił. Samuel, ponieważ Pan Bóg tak mu to powiedział, ze wszystkimi konsekwencjami, jakie będą, no to Samuel powiedział, dobrze, dam wam króla, idźcie do swoich domów. To było takie zaskakujące, bo Samuel się zgodził zrobić coś, o czym nie był przekonany, ale Pan Bóg mu powiedział, zrób tak. I teraz, kiedy Samuel ma to orędzie do ludu, to Samuel im przypomina historię. Wasi przodkowie byli w Egipcie. Tam cierpieli, tam byli prześladowani, ale posłałem swoje sługi. Był Mojżesz, potem Aaron, Jozue, którzy was wyprowadzili i przyprowadzili do tej ziemi. Żaden z nich nie był królem, a jednak byli tymi Bożymi wysłannikami, którzy to robili. A potem, kiedy popadaliście, tak jak już to powiedziałem wcześniej, na okrągło w grzech, to dawałem wam sędziów aż do dnia dzisiejszego, aż do Samuela, jak czytamy w wierszu 11. Samuel był ostatnim sędzią, którego Bóg im dał tak bardzo bezpośrednio. A potem w 12 wierszu tak czytamy, że w pewnej chwili, gdy znowu przyszedł Bóg, gdy przyszedł Nachasz, król Amonitów, to wówczas wyście powiedzieli nie tak, ale król niech panuje nad nami. To, co jest ważne w tej historii, to Samuel patrzy już na to teraz z pewnego dystansu. Wtedy się bardzo zdenerwował. Wtedy się modlił, nawet miał z Bogiem taką trudną rozmowę, bo mu to było trudno przyjąć to, co Bóg chce, a teraz już z perspektywy kilku lat mówi, no wyście chcieli inaczej. Nie tak, ale król niech panuje nad nami, a przecież Pan Bóg wasz jest waszym królem. Ale on to teraz przypomina. Wasza decyzja była taka, a nie inna. Wyście się w pewnym sensie zbuntowali. Wyście uznali, że stare jest złe, teraz ma być nowe i to nowe jest dobre. I w wierszu 13 tak mówi Samuel, więc oto macie króla. Króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście. Bardzo ciekawy werset. Samuel mówi tak, dopięliście swego. Pan Bóg usłuchał was, chociaż tak bym to powiedział, wcale to nie była ta jego najwyższa wola, bo to Pan Bóg miał być tylko waszym królem. Ale chcieliście i o to, co chcieliście, macie. Wiecie, to jest taka bardzo ciekawa konstrukcja zdania. Co chciałeś, to masz. Jeszcze się na chwileczkę cofnijmy do tego rozdziału 8, kiedy Samuel był taki bardziej zdenerwowany, kiedy było to tak, jak gdyby tu na świeżo i na żywo i Pan Bóg mu przekazał to, że niech się zgodzi, to wtedy Pan Bóg też powiedział tak tu do Samuela, ale powiedz im od A do Z. Bo tak bardzo często jest to, że my chcemy tylko to A, chcemy króla. Ale Pan Bóg tak mówi w wierszu 8, otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. A więc Samuel im podał całą prawdę, że ten król będzie brał ich tu najlepsze ziemie, że będzie brał ludzi do wojska, że wprowadzi podatki, że będą go musieli słuchać i tak dalej. Ale lud był tak zacietrzewiony w tym swoim stanie, że mówił tak, my to wszystko chcemy. I w 19, moment, to znajdę, w 18 wierszu czytamy jeszcze takie stwierdzenie, które rzekł Samuel, które sam Bóg tu powiedział. 8 rozdział i werset 18. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Bardzo ważne zdanie, które staram się sobie, ale i nam wszystkim w jakiś sposób wbić w pamięć. To są słowa Pana Boga. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, Izrael chciał króla tu za wszelką cenę. On mówił, mnie jest wszystko jedno, niech tylko będzie król. Jak gdyby im się tu wydawało, że wybór króla to jest takie panaceum tu na wszystko. Ale Pan Bóg im tak mówi przez proroka. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, to co się tobie dzisiaj wydaje tu najlepsze, najdoskonalsze, może przyjdzie taki moment, że będziesz z tego powodu tu narzekał. Oni koniecznie chcieli Boga, powiem w cudzysłowie, zmusić do tego, żeby im dał króla i Bóg im mówi tak, jeżeli będziecie tu narzekali, to Pan wam wtedy nie odpowie. Pan wam wtedy nie odpowie. Pan wtedy nie odpowie, dlatego że to był twój wybór i konsekwencje twojego wyboru ty ponosisz. Wiecie, to jest takie trudne czasami tu dla nas, dla chrześcijan, bo nam jest tak bardzo łatwo mówić, że Pan Bóg spełni wszystkie nasze modlitwy, wszystkie nasze prośby, a my często o tym tu zapominamy, że dla nas jest całe Boże Słowo. I Pan Bóg mówi w tej konkretnej tu sytuacji, że to, co sobie tu wybierzesz, to ma wpływ na twoje dalsze życie, na to, co ty będziesz potem robił, a też i to, na to, co się będzie z tobą działo. Ale oni byli tak zaślepieni, Boże, daj nam króla. Wszystko jedno, bylebym ja dzisiaj miał tego króla. A Pan Bóg im to przypomina. I spójrzmy, wiersz 13, oto macie króla. To, co chciałeś, masz. Wreszcie mam to upragnione. Jestem tym, kim naprawdę chciałbym być. Ale historia w tym miejscu się tu nie kończy. Gorzej tu z moim czasem, który się kończy. Ale jeszcze, przynajmniej tak w skrócie, tych parę wierszy chciałbym z wami wspólnie razem tu omówić. Wiersz 14, 15, Samuel im tak mówi. Jeśli będziecie Bogu posłuszni, jeśli będziecie słuchali Jego głosu, jeżeli się Mu nie będziecie sprzeciwiali i wy, i wasz król, to będziecie się mieli dobrze. Spójrzmy, że Pan Bóg uszanował ich decyzję. To jest coś, na co się przyznam, że w moim wczesnym chrześcijańskim życiu jakby nie umiałem zrozumieć, że Pan Bóg szanuje nasze decyzje. Że On się zgadza, skoro tak bardzo chcesz, to masz. I nawet z tym ci się będzie dobrze działo. I Samuel im tak mówi, że jeżeli się nie będziecie sprzeciwiać słowom Boga, to będziecie się mieli dobrze. Ale jeżeli się będziecie sprzeciwiać, to będzie z wami źle. I tu w tym miejscu mamy następną bardzo ważną sprawę, o której żeśmy czytali w wierszu 16, 17 i 18. Ja się tak zastanawiałem, dlaczego te trzy wersety są w tej historii. Bo ktoś by tak powiedział, zresztą dzisiaj są też tacy ludzie, którzy tak głoszą, że ja swoją wiarą mogę wszystko mieć, że ja mogę wszystko zdobyć, że Pan Bóg musi mnie słuchać i poniekąd w ten sposób czasami my stajemy się takimi jak gdyby małymi tu bogami, bo staje się według nas. I czasami nam tak się wydaje, że w ten sposób Pan Bóg jest umniejszony, bo ja przewiodłem swoje. To jest również taka bardzo subtelna rzecz, która czasami wkrada do naszego chrześcijańskiego życia. I ci ludzie w Izraelu mieli taką chwilę triumfu. Samuel się musiał poddać, on przegrał. Jest teraz Saul, potężny tu mężczyzna, nasz król, nasz przywódca. I spójrzmy teraz, co mówi Samuel w wiersz 16. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Samuel tym ludziom teraz powiedział coś szczególnego. To jest prawda, że ty masz teraz te swoje 5 minut, że ty myślisz, że ty jesteś teraz górą. Ale zobacz teraz. I mówi w wierszu tu 17, czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? To jest, czy nie jesteśmy teraz w okresie jakby suszy, gdzie nie ma deszczu, gdzie nie ma burzy, bo w takim cyklu tam Pan Bóg przygotował przyrodę w tamtym kraju. I tak się pyta. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Czyli jest piękna pogoda, jest sucho, jest bardzo gorąco i ani kropli deszczu. Lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. Ten werset również tak bardzo mocno do mnie zaczął przemawiać. To prawda, że teraz jest wszystko tak, jak ma być. Ale ja będę prosił Pana i On zrobi coś, co jest jak gdyby przeciwne tu naturze, która przeciwne normalnym zjawiskom przyrodniczym, które mają mieć miejsce. Ja teraz sprawię, że będzie burza, będą grzmoty,
jako dowód na to, że to wy popełniliście zło. I w wierszu 18 tak czytamy: i wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz. I cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Spójrzmy na ten werset 18, bo to jest taki niesamowity werset, który pokazuje wszechmoc, potęgę Bożą. To, że wyście, że tak się wyrażę, przewiedli tu tego króla, to nie ma żadnego znaczenia dla pełni mocy Bożej, dla wszechmogącego Boga. Bo patrzcie, miało być sucho, a jest deszcz, są grzmoty. I to na jedno słowo proroka. Bóg spuścił deszcz i grzmoty. I tak czytamy, że cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Przyszedł moment otrzeźwienia. Przyszedł taki moment, że ci ludzie zobaczyli, jak ja bardzo jestem mały. Jak bardzo to moje podskakiwanie, że tak się wyrażę, w cudzysłowie jest niczym przed Bogiem. Bo Bóg w jednej chwili spuścił deszcz i grzmoty. Ludzie bali się Samuela i Boga. A wtedy w 19 wierszu tak czytamy: rzekł więc cały lud do Samuela: módl się za swymi sługami do Pana Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. To była taka gorzka chwila refleksji. Do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to, że chcieliśmy mieć króla. I teraz żeśmy zobaczyli, że to jest nic przed Bogiem, bo Bóg jest dalej wszechpotężny, że On nic nie stracił na swojej chwale, na swojej mocy, na swojej wszechobecności, wszechpotędze. Bogu to w żaden sposób nie uwłaczało. To było dla nich takie bardzo mocne świadectwo i oni mówią: źle żeśmy zrobili. Ale to, co powiedziałem tu na początku, pewne decyzje są jakby nieodwracalne. Pewne decyzje są i nie da się już cofnąć czasu. I tam też było i w tej sytuacji. Tego się już nie dało cofnąć. Ale ci ludzie to zobaczyli i tak patrzą na Samuela i mówią mu: módl się za swymi sługami do Pana. Módl się za swymi sługami do Pana. Jak trwoga, to do Boga. To było, jest i zawsze będzie. I wtedy Samuel, który mógł się czuć dotknięty, który mógł się czuć urażony, który mógł się czuć skrzywdzony, bo on całe swoje życie służył Bogu dla tego ludu, mógł mieć teraz chwilę triumfu i tak im powiedzieć: no popatrzcie, co wyście zrobili. Ale Samuel z łaski Bożej, no tak powiedział w wierszu 20. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego serca. W tym miejscu Samuel to potwierdza. Historii się nie da już cofnąć. To już się stało, już macie króla, Pan Bóg się na to zgodził, On jest tym Bożym tu pomazańcem, tego już tu nie cofamy. Ale nie bójcie się. Natomiast teraz nie odstępujcie od Pana, ale w tej nowej sytuacji, po tych nowych tu decyzjach, idźcie i bądźcie Bogu posłuszni. Bo jeżeli będziecie Mu posłuszni, to On będzie was dalej prowadził. To jeszcze chciałem tu powiedzieć. W 23 wierszu jest taki przykład, bardzo mocny przykład, jak się zachował Samuel. On mógł się czuć urażony, tak jak powiedziałem, dotknięty. Ale on tak mówi w wierszu 23. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za Wami. Chociaż Samuel się z tym tu nie zgadzał, ale zadeklarował się, że będę dalej się za Wami modlił, że będę dalej uczył Was drogi dobrej i prawej. W zasadzie w tym miejscu chciałbym już kończyć. To orędzie jest bardzo mocne. To jest bardzo mocny przykład, który mówi przez tysiąclecie. On nic nie stracił na aktualności. To jest wielka lekcja dla nas, dla współczesnych chrześcijan. My również mamy tą wolność wyboru. Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej łaskawości, On często szanuje te nasze decyzje. Bóg je szanuje, chociaż one nie są zgodne z tą najwyższą Bożą wolą. Ale pamiętajmy o odpowiedzialności i konsekwencjach za decyzje, które podejmujemy i które tu musimy ponieść. Dlatego tak bardzo ważnym jest, czym chciałbym już kończyć, abyśmy w naszych decyzjach przede wszystkim szukali Bożej woli. Abyśmy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji spędzali więcej czasu na czytaniu Słowa Bożego, na tej objawionej Bożej woli. Abyśmy więcej czasu spędzali na modlitwie, zanim podejmujemy decyzję. Abyśmy nie musieli mieć tej sytuacji, o której tu czytałem. A wierzę, że Pan Bóg odpowie, bo On jest miłosierny. On dopomoże, bo On chce być tym naszym przewodnikiem. On chce być naszym królem. Niech Jemu będzie chwała. Amen.